Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Kiedy na początku stycznia pytałam mieszkańców Białegostoku o pszoki, to okazało się, że nikt z pytanych o nich nie słyszał. A jeśli już niby coś słyszał, no to nie miał pojęcia, co to w ogóle jest i gdzie tego szukać. Zresztą posłuchajmy.
Wie pan, gdzie są pszoki?
Nie mam pojęcia.
A wie pan, co to w ogóle te pszoki są?
Nie.
Szok, no coś takiego.
Nie, nie szok. Pszok.
Szok. Nie.
No ale teraz z tymi pszokami trzeba się zaprzyjaźnić. No może nie zaprzyjaźnić, ale przynajmniej zaznajomić, bo zmieniły się zasady segregacji odpadów. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą. Zniszczone ubrania, buty, pościel czy zasłony nie mogą już być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane. Trzeba je wywozić właśnie do tych pszoków, czyli punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Stąd skrót, no bo kto to zapamięta. Takich pszoków jest jednak niewiele. Na przykład do dyspozycji Białostoczan 2. No nie wiem, czy aż 2, a może tylko 2, bo niektóre gminy w ogóle nie mają. Niektóre podlaskie gminy mają ich kilka, ale są też takie, które nie mają żadnego. Co wtedy? Gdzie mieszkańcy mają wyrzucać te tekstylia zużyte? No i w ogóle po co są te zmiany? To jest niewątpliwie ważna sprawa i właśnie o tym będziemy dziś rozmawiać. A w studiu goście, solidna reprezentacja, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Anna Radziejewska.
Witam państwa.
Dyrektor Biura Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego w Białymstoku Janusz Bobik.
Dzień dobry.
Wójt gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski.
Dzień dobry.
I ekonomista, ekolog, profesor Dariusz Kiełczewski z Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Zrównoważonego Rozwoju.
Dzień dobry państwu.
Witam państwa serdecznie i zapraszam na to spotkanie. Koniecznie zostańcie z nami.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Ale zanim zaczniemy omawiać te szczegóły, powiedzmy, po co w ogóle są te zmiany? Czemu to ma służyć? Oddzielanie tekstyliów od odpadów zmieszanych. Niektórzy mówią zawracanie głowy, żeby ludziom życie utrudnić.
Nie jest to żadne zawracanie głowy. Jest to reakcja na bardzo istotne zjawisko, które polega na lawinowym wzroście produkcji tekstyliów, spowodowanym przede wszystkim zjawiskiem, które jest określane jako fast fashion. Czyli rynek jest zalewany coraz bardziej wielką ilością tanich, niskiej jakości ubrań, a także butów.
Od chińskich producentów często?
Na przykład. Przy okazji mówi się o tym, że moda się zmienia, więc jak się moda zmienia, to trzeba zmieniać ubrania. Więc chodzi mi o tą masę tych wszystkich t-shirtów, które po praniu pierwszym już w zasadzie nie bardzo nadają się do użytku. Czy na przykład jakichś tanich sukienek kupowanych na wyprzedażach, spodni, które bardzo szybko płowieją i się przedziurawiają, tych tanich klapków na przykład, które kosztują grosze. No i w Polsce na przykład my kupujemy odzieży 26 kg na osobę, a odpady tekstylne to jest około 11 kg na osobę produkowane przez nas.
Pani dyrektor, jak pani szafa?
Staram się ograniczać zakupowanie ubrań, bo zgadzam się tu z panem profesorem, są bardzo marnej jakości, po pierwszym praniu się wyciągają, gdzieś te szwy się koszą. Rzeczywiście to jest taka moda na chwilę.
Ale rzeczywiście ta nadmiarowość ubraniowa
zdecydowanie
jest.
Tak.
Docelowe rozwiązanie Unii Europejskiej jest takie, taka jest intencja, żeby wszystkie tekstylia można było oddawać sprzedawcom. Oni je przekazują producentom i niech producenci zrobią z tym, z tymi
odpadami
to,
niech się martwią. Ale
to oczywiście będzie kosztować i ubrania będą droższe. Chodzi o to, żeby tą lawinę trzymać.
Panie profesorze, no ale co nam proponują celebrytki instagramowe? Jedna stylizacja na jeden dzień. Przecież nie można się dwa razy w tym samym pokazać.
Mówię.
Mamy nadmiarowość tych ubrań i właśnie dlatego od 1 stycznia tekstylia, czyli zniszczone ubrania, buty, pościel czy zasłony wywozimy do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli właśnie tych wspomnianych pszoków. Pani dyrektor, ile tych pszoków mamy w całym województwie? Które gminy mają ich najwięcej, które nie mają żadnego? Jak to wygląda?
Najbardziej aktualne dane, jakimi dysponujemy jako Urząd Marszałkowski, to są dane ze sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, które przedkładają nam samorządy gminne. Według stanu na 31 grudnia 2023 roku.
Czyli nie do końca aktualne mogą być.
Nie do końca aktualne, ponieważ w tej chwili oczekujemy na sprawozdanie już za kolejny rok, czyli za rok ubiegły. Te sprawozdania spłyną do nas do końca marca, także będziemy mieć już wtedy w miarę aktualne dane.
Co mamy teraz?
Co mamy teraz? Mamy 113 pszoków w województwie. Sytuacja
118 gmin.
118 gmin, 113 pszoków, co wcale nie oznacza, że te 113 rozkłada się równo w każdej gminie po jednym. Sytuacja zmienia się rokrocznie. rocznie. Tych pszoków nam przybywa, bo jeszcze na koniec roku 2021 było ich 97, a więc już 16 kolejnych nam doszło. I kto wie, czy w tym roku 2024 również nie uruchomiły się, czy może lada moment uruchomią się jakieś kolejne pszoki, które były wybudowane w roku ubiegłym. Na koniec 2023 roku tych pszoków nie miało 6 gmin.
Wymieńmy je.
Gmina wiejska Bielsk Podlaski, Wyszki, Trzcianne, Kobylin Bożymy, Orla i Radziłów.
Ale z tego co wiem, Kobylin Bożymy już pszok ma.
Czyli dobra wiadomość.
Nasz reporter Adam Dobrowski zrobił zdjęcie. Bardzo piękny, nowoczesny pszok.
Czyli zakładam,
proszę,
że w sprawozdaniu za rok 2024 już gmina nam na pewno wykaże taką informację. Chciałam też powiedzieć dobrą wiadomość taką, że sprawdziłam w planie inwestycyjnym, to jest taki dokument, który jest załącznikiem do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, w tym najaktualniejszym, uchwalonym w ubiegłym roku, w końcówce ubiegłego roku przez Sejmik. Wszystkie w zasadzie te gminy zgłosiły nam planowaną inwestycję jako budowę pszoku, czyli te, które nie mają. Ale oprócz tego, takich inwestycji mamy ponad 30 z gmin, które chcą wybudować kolejny pszok albo rozbudować bądź zmodernizować pszok już istniejący. Także sytuacja nie jest najgorsza. Też Unia Europejska bardzo duży nacisk kładzie na środowisko, klimat, w tym na gospodarkę obiegu zamkniętym, gdzie również wpisują się pszoki w ten trend. I pieniądze są zarówno z tych funduszy unijnych dystrybuowanych na poziomie krajowym, jak również na poziomie regionalnym.
Czyli można się o nie starać.
Będzie się można o nie starać.
No właśnie, co
znaczy,
mają robić?
Się można starać, ale w bieżącym roku również takie pieniądze będą do wzięcia.
Do tego jeszcze wrócimy. A właśnie, co mają robić mieszkańcy, jeśli w ich gminie nie ma takich punktów? Jest z nami wójt gminy Wyszki, Mariusz Korzeniewski. To jedna z tych gmin, które nie mają żadnego pszoka. Co zatem pan zamierza, panie wójcie, z tym fantem zrobić?
To prawda, nie mamy jako gmina takiego typowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, pszoku, ale mamy taki punkt, że jeżeli ktoś chce przywieźć, to po prostu gdzieś tam przywiezie. Zbieramy wielkogabaryty w ramach zbierania śmieci 2 razy w roku, także bezpośrednio od naszego mieszkańca, z racji tego, że nie mamy tego pszoku w gminie, więc ten mieszkaniec nie może do nas tych mebli przywieźć, to więc zbieramy bezpośrednio od mieszkańca. Ktoś, jak do nas przywiezie do tego punktu, którego no nie nazywamy pszokiem, to oczywiście zgłaszamy zaraz do firmy, firma, z którą podpisamy, mamy umowę, zabiera. W tym miesiącu zakupię działkę pod pszok. Właśnie dzisiaj po naszej audycji też wybieram się do pana projektanta, już mam nakreślone wizję pszoku. Cisnę temat projektu, bo jak pani tutaj dyrektor mówi o tych środkach, a też wiem, że te środki jakieś będą, mam nadzieję. Że...
Będą, ponieważ tekstylia są elementem tego Europejskiego Zielonego Ładu, a na to są pieniądze.
Ale na razie Zielony Ład jest w lekkim zawieszeniu i nie wiadomo, jaki będzie ostateczny jego kształt, no to... więc się nie przywiązujmy, bo nie wiadomo, co z niego zostanie, z tego Zielonego Ładu po tych rewizjach różnych.
Wszystko się zmienia.
Pani dyrektor, to jest zgodne z prawem? Te takie etapy przejściowe, czy ten pszok jest wymagany? Jak nie będzie pszoku, to pan wójt będzie ukarany. Znaczy nie pan wójt, tylko...
Gmina.
Gmina po prostu.
Jeśli dobrze pamiętam zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, za brak pszoku w gminie chyba nie ma kar pieniężnych dla gminy. Natomiast rzeczywiście, żeby zrealizować ten obowiązek, który został wprowadzony od 1 stycznia tego roku, czyli zbieranie tekstyliu właśnie w pszoku, to nie ma innego wyjścia, tylko gmina powinna mieć pszok. Przynajmniej jedno takie miejsce musi być.
Wiecie państwo, że my teraz promujemy pszoki dzięki tym zmianom. Może ludzie nie będą wyrzucać mebli na przykład przed blokiem.
Nie do końca też się zgodzę z tym twierdzeniem, że mieszkańcy nie wiedzą. Tak jak tutaj pani redaktor powiedziała, że pszok, skrót jest mylący, ale już jak się rozwinie, mieszkańcy o tym doskonale wiedzą. W Białymstoku mamy 2 pszoki od 11 lat, a ilość mieszkańców, którzy korzystają z jednego pszoku, to jest średnio około 30 tysięcy rocznie. Więc tutaj liczby mówią same za siebie. Mieszkańcy Białegostoku chętnie korzystają z pszoku i dostarczają tam te odpady problemowe przede wszystkim. Również mogą dostarczać odpady te, które są zbierane u źródła, ponieważ tam są opakowania z tworzyw sztucznych, metale, szkło i tak dalej. One są zbierane też u źródła, ale dodatkowo jadąc na pszok, na przykład wywożąc gruz albo opony zużyte, tekstylia, które od tego roku są już obowiązkiem, a wcześniej już też była taka możliwość, ponieważ od 2019 roku mieszkańcy dostarczali te tekstylia do pszoku. Ilość ich sukcesywnie rosła z roku na rok. Na początku było około 10 ton w skali roku z obydwu pszoków. Statystyki za ubiegły rok pokazują, że tych ton było już aż 160. czyli liczba tych ton wzrosła.
Upowszechniamy zatem skrót PSZOKi. Przyda się teraz, bo tam trzeba już zniszczone tekstylia wyrzucać.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Według tych ostatnich danych kilka gmin podlaskich PSZOKów nie ma, no muszą coś pomyśleć, coś zrobić. Wiem, że część samorządowców nawiązuje współpracę z sąsiadami albo tworzą takie punkty wspólnie z ościenną gminą, albo podpisują porozumienia i swoje odpady wożą do PSZOK-u utworzonego przez sąsiedni samorząd. Są też tacy, jak wójt gminy Bielsk Podlaski Walenty Korycki, z którym na ten temat rozmawiałam, zamierzają ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Właśnie chcą wybudować taki PSZOK do końca przyszłego roku. Jest taka możliwość, jeszcze raz to powiedzmy, pani dyrektor?
Tak, taka możliwość jak najbardziej będzie. Ja przed przyjściem tutaj do państwa sprawdzałam harmonogram konkursów, który jest zaplanowany na bieżący rok i tam mamy dwa konkursy dedykowane wprost PSZOKom, przy czym jeden będzie takim konkurencyjnym, czyli na zasadzie składania wniosków dla wszystkich. Natomiast jeden jest niekonkurencyjny, dedykowany dla samorządów Stowarzyszenia Gmin tam z powiatu kolneńskiego. Ale oprócz tego będzie też konkurs dedykowany kompleksowym projektom z zakresu gospodarki odpadami. Być może tam również jako element będzie możliwość czy to zrealizowania inwestycji w nowy, czy też rozbudowy, czy modernizacji już istniejącego PSZOK-u.
A szczegóły, ile pieniędzy, od kiedy wnioski?
Najbliższy konkurs to jest właśnie ten dedykowany konkretnie PSZOK-om, ten konkurencyjny. Z tego, co widziałam, nabór ma ruszyć w maju. Pula środków to jest 10 milionów przeznaczonych złotych na to.
Panie wójcie, jeśli pan chce o coś zapytać,
oczywiście pewnie
to proszę pytać teraz, bo jest okazja.
Trochę mało środków, 10 milionów, taki PSZOK
być może ulegnie
taki przod wybudować, taki z porządną wiatą, zamykany, ogrodzony, wiadomo, z kamerą, wagą do ważenia. Koszt około 5 milionów złotych, więc tutaj no, na pewno trzeba będzie rozmawiać z zarządem, może będą możliwości gdzieś przesuwania tych środków, bo może go wybudować tanio, w sensie zrobić ogrodzenie, zrobić tylko kontenery i taki symboliczny PSZOK zrobić, ale może go zrobić lepiej, to kosztuje niestety.
Jak już robić, to robić, bo jak nie wiadomo robić, jeszcze to jak to się zmieni, może dosłownie. Kolejne rzeczy tam trzeba będzie wywozić, tak. Więc nie ma co robić takiej prowizorki.
Nie.
Więc niedużo to, tak? Skromnie.
No tak, no na te 6 samorządów to tak po 5 milionów, to tak trochę trzeba więcej środków.
Trzeba. Na razie jest tak, zobaczymy, być może ulegnie coś zmianie, ale rzeczywiście takie rzeczy warto może zgłaszać do Departamentu Zarządzania.
Mam nadzieję, że będą premiowane te gminy, które nie mają PSZOK-ów, także...
To się dopiero okaże.
Niektóre samorządy oprócz PSZOK-ów przygotowują też dodatkowe udogodnienia dla mieszkańców, żeby im ułatwić tę selekcję tekstyliów. Tak jest między innymi w Białymstoku. Kiedy rozmawiałam o tym na początku stycznia z dyrektorem Biura Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego Januszem Bobikiem, były jakieś plany, takie dość mgliste. Coś się, panie dyrektorze, wykrystalizowało?
Tak, od ostatniej rozmowy sporo się zmieniło. Na chwilę obecną, zgodnie z przepisami, tak jak już mówiłem, mamy dwa PSZOKi, jeden w Hryniewiczach, drugi na terenie Białegostoku, przy ulicy 42 Pułku Piechoty 48 i tam mieszkańcy dostarczają te tekstylia. Ilości ich zwiększyły się. Sprawdziłem te statystyki. Drugą możliwością w Białymstoku jest to, że mieszkańcy mogą pozbywać się dużych elektroodpadów. To jest usługa na telefon. Dzwoniąc na numer telefonu 572 102 102, firma, z którą współpracujemy, przyjeżdża, odbiera duży elektroodpad, na przykład dużą lodówkę, pralkę.
Za darmo?
I znoszą za darmo. I jednocześnie odbierają odpady tekstyliów od mieszkańców.
Od kiedy tak jest?
To jest od 2 tygodni taka usługa. Kolejną możliwością jest przekazywanie zużytej, jeszcze nadającej się do użytku odzieży, tekstyliów, butów za pomocą InPostu. Miasto Białystok przystąpiło do współpracy z Fundacją Odzyskaj Środowisko, MB Recykling. Od 2 lat z nimi współpracujemy i dzięki tej współpracy oni odbierają od nas elektroodpady z czerwonych pojemników rozstawionych na terenie Białegostoku. Jest ich około 90 i dzięki tej właśnie współpracy możemy, my jako mieszkańcy, nieodpłatnie przekazywać te tekstylia tej fundacji.
Czyli mogę nadać paczkę ze zużytą odzieżą.
Za darmo. Jest instrukcja na stronie. Zużytą odzież można spakować, przekazać tej fundacji. Miasto Białystok będzie miało z tego profity. Mieszkaniec nie będzie musiał jechać do PSZOK-a. Kolejna rzecz to zamówiliśmy już z tego co wiem, w poniedziałek mają te worki już do nas przyjechać na tekstylia. 10 tysięcy tych worków zamówiliśmy i mieszkańcom chętnym, którzy będą chcieli, będziemy te worki po prostu przekazywać, żeby oni gromadzili odpady w tych workach, bo wiadomo, jeśli odzież jest nadająca się do użytku i jest wyrzucona luzem, warunki atmosferyczne negatywnie wpływają i później nie można tej odzieży już wykorzystać.
Tak, czasami ludzie wyrzucają na pojemnikach i dmokną
dokładnie,
te rzeczy.
I wtedy dobre rzeczy zmokną, one już nie nadają się do ponownego użytku. Zapewniamy mieszkańcom te worki, oni będą mogli w workach gromadzić zużyte, nadające się jeszcze do użytku tekstylia i odzież i na przykład przekazywać do naszych przoków, do budek PCK, które są rozstawione na terenie naszego miasta, albowiem również jesteśmy w trakcie zawierania porozumienia z PCK. My jako miasto będziemy zagospodarowywać poprzez segregowaniu tej odzieży, tekstyliów, te tekstylia, odzież nie nadającą się do użytku. Finalizujemy tę umowę. Być może w następnym tygodniu zostanie ona podpisana. I jeszcze kolejną rzeczą, które miasto chce wprowadzić, to zbiórka akcyjna wśród wszystkich mieszkańców i z domów jednorodzinnych i z zabudowy wielorodzinnej. Jestem po rozmowach ze wszystkimi wykonawcami, którzy świadczą usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie naszego miasta. Wszyscy taką chęć wyrazili współpracy, ale takim podstawowym warunkiem jest aneksowanie umów. Myślę, że ten proces potrwa jeszcze miesiąc, dwa, być może trzy. Zmienimy uchwałę, regulamin utrzymania czystości. Taki zapis wprowadzimy, aneksujemy umowy i pewnie w czerwcu pierwszą taką zbiórkę zorganizujemy.
Bardzo mnie cieszą te informacje.
Przykład, stolica województwa daje przykład.
Tak. Bardzo mnie cieszą te informacje, ponieważ to jest działanie, które tak naprawdę jest tą główną intencją prowadzenia całego systemu, żeby powrócić do starych, dobrych tradycji, a mianowicie, że jeżeli nam jest ubranie niepotrzebne, to je oddajemy. To kiedyś to było normalne, że na przykład mieliśmy ubrania po dzieciach, to oddawaliśmy te ubrania znajomym. Albo na przykład
cioci,
tak,
albo siostrze, albo koleżance, tak, z pracy.
Wśród pań była też taka kiedyś taki wymiana, obyczaj, że się wymieniały.
Tak. A teraz
że się wymieniały ubraniami. Tak, tak. Bo najlepszym sposobem na gospodarkę odpadami zawsze jest minimalizacja generowania tych odpadów. I im dłużej dane ubranie jest w obiegu, tym lepiej. A jeżeli przestawimy sposób myślenia, to producenci będą musieli za tym pójść. A zwłaszcza, że prawdopodobnie ceny ubrań wzrosną, więc ci producenci, którzy zaczną produkować na nowo produkty trwałe, nadające się do długotrwałego użytku, no spowoduje to taką systemową zmianę. I to o to tutaj chodzi. Taka jest tego wszystkiego intencja. Bo ubrania dzisiaj są naprawdę bardzo tanie. Ja pamiętam, że mój ojciec za swój ślubny garnitur zapłacił prawie trzykrotność swojej miesięcznej płacy. I potem po 23 latach ja ten garnitur znalazłem i okazało się, że ta moda wróciła. No i ten garnitur zyskał nowe życie. A zyskał nowe życie, ponieważ był znakomicie uszyty. Ze znakomitych materiałów. Pamiętam, że ramiona miał wzmacniane nie jakimiś tam poduszkami z waty czy jakieś tektury, tylko z końskiego włosia.
A teraz to powrotu także już to, do to tego nie ma raczej. To wszystko jest
rzecz.
Poliester. Świat zalewa poliester. Skupiliśmy się na tekstyliach. Pytanie, czy taka selektywna zbiórka odpadów się sprawdza? Czy to w ogóle ktoś kontroluje?
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Może w domkach jednorodzinnych to się jeszcze sprawdza, ale sama mam wątpliwości, patrząc na to, co jest w kontenerach przy blokach. Czy w ogóle ludzie segregują te odpady? Ktoś sprawdza, egzekwuje? Pan dyrektor mówi, że w Białymstoku jest coraz lepiej. No, może i tak, ale to ma sens?
Ja osobiście nie mam wątpliwości. Selektywna zbiórka ma sens i to duży. Wszyscy wiemy, inna jest odpowiedzialność mieszkańca domu jednorodzinnego, a inna jest odpowiedzialność zbiorowa w bloku. Ale też radzimy sobie z tym i też wszyscy doskonale wiemy, że jakość tej segregacji jest inna w domach jednorodzinnych i w zabudowach wielorodzinnych. W zabudowie wielorodzinnej jest o wiele gorsza, dlatego też my jako duże miasta mamy większe wyzwania w porównaniu z mniejszymi gminami, bo w gminach wiejskich większość tam jest domów jednorodzinnych i nawet jak przejeżdżam przez takie gminy, widzę, że odpady są powystawiane, posegregowane, w blokach są kontenery zbiorcze, mieszkańcy wszyscy tam odpady te gromadzą, różnie z tą segregacją bywa, ale u nas w Białymstoku od 2 lat już mamy monitoring wizyjny na śmieciarkach i przy każdym wrzucie, przy każdym załadunku odpadu my widzimy, co w tym pojemniku jest i ten monitoring nam również ułatwił pracę podczas współpracy z zarządcami. I ten monitoring też ułatwił nam kontrolę, ponieważ współpracując z spółdzielniami, wspólnotami, a takich wspólnot na terenie naszego miasta mamy ponad 800, dużych spółdzielni mamy 12, więc wiadomo, tutaj jest duży potencjał. 80% ilości odpadów to odpady pochodzące z zabudowy wielorodzinnej, więc my musimy dbać o jakość tej segregacji, aby uzyskiwać wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu, które z roku na rok są większe. W roku 2023 trzeba było osiągnąć 35%. W 2024 już o 10% więcej, czyli 45%. W 2025 już musimy osiągnąć aż 55%. I nasze takie działania intensywne, edukacyjne i inne, techniczne, tak jak mówiłem, monitoring, codzienne kontrole inspektorów w terenie, opłaty podwyższone mieszkańcom wpłynęły na to, iż w skali roku zwiększyła się liczba ton odpadów selektywnie zebranych o 4000, a zmniejszyła się liczba ton odpadów niesegregowanych, mieszanych. Więc efekt jest, potencjał jest.
A jak to jest, panie wójcie, na wsiach? Powiem, ludzie wiedzą, rozumieją potrzebę?
Segregują te odpady. Na tą chwilę jeszcze my samo jako gmina też się jeszcze mieścimy w tych założonych normach, ale mi się wydaje, że powinno być jakaś wprowadzona w szkołach, szczególnie w przedszkolach, szczególnie w tych małych dzieciach, jakaś taka lekcja edukacji. Jedna godzinka tygodniowo. Takiego małego dzieciaka można tak szybko nauczyć, tak, że on przyjdzie
do domu.
A
potem te dzieci rodziców pilnują. Wie, mamo, tak. nie można tak wrzucać.
Tak, to prawda, bo słuchajcie, ja rozumiem tutaj fajnie, pan dyrektor jako miasto się zaangażowało i też planujemy jakieś w tym roku zrobić takie działania edukacyjne, chociaż to powinno być odgórnie systemowo, moim zdaniem, załatwione, żeby wpajać w tych młodych ludzi, bo ten młody przyjdzie i powie dla taty, tata, ty nie tu wrzuciłeś, mamę, ty nie tu wrzuciłeś. Ja sam nieraz, czy jestem w domu u rodziców, czy sam nawet u siebie, to też gdzieś tam zaglądam i przerzucam. Edukacja, edukacja jest edukacja.
W 2024 roku jeszcze taki fajny element edukacji prowadziliśmy wśród mieszkańców zabudowy wielorodzinnej pod nazwą edukacja altanowa. My jako pracownicy edukacyjni jeździliśmy pod altanki i staliśmy pod altankami i rozmawialiśmy z mieszkańcami bloków. Super efekt też.
Ja w latach 90. na Wydziale Pedagogiki prowadziłem zajęcia z edukacji ekologicznej i byłem zaangażowany dosyć mocno w tą edukację formalną i nieformalną. I mogę powiedzieć, że w szkołach, zwłaszcza w nauczaniu początkowym, wcale nie jest tak źle, bo i w przedszkolach, i w klasach 1-3 dzieci naprawdę od nauczycieli dużo rzeczy się dowiadują.
Tam formy zabawowe
angażują
są
się w te sprawy.
Tak.
Im młodsi ludzie, tym bardziej zwracają uwagę na te kwestie środowiskowe. Młode pokolenie, oni w ogóle myślą już w trochę innych kategoriach, to raczej my jesteśmy trochę zapóźnieni, jeśli chodzi o edukację ekologiczną.
Zgodzę się z panem profesorem, ponieważ prowadzimy zajęcia intensywnie w szkołach, w podstawówkach, przedszkolach, w liceach. Mamy mniej tych zajęć z osobami starszymi, z seniorami. Tego nam brakuje, aczkolwiek już rozpoczęliśmy ten proces i bardzo pan tutaj słusznie zauważył ten problem. Pytając w liceum na przykład, czy segregujesz? Segreguję, ale przestałem, ponieważ rodzice powiedzieli, po co to robić.
Po co tyle worków?
Ja jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi o młodych ludzi, bo oni naprawdę są lepsi od nas.
My musimy się zmienić.
Zdecydowanie tak. Chcę jeszcze wrócić do osiągania tych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, bo tak, z jednej strony to jest może straszenie, że kary, ale te kary będą nieuchronne. My jako urząd, jak analizujemy te sprawozdania, które do nas wpływają od samorządów gminnych, już widzimy, że coraz ciężej jest uzyskać te poziomy gminom. Myślę, że będzie jeszcze gorzej, bo tak jak to mówił pan dyrektor, w 2022 roku to było 25% wagowo wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych. W 2023 35, za 2024 już jest 45, za 2025 będzie 55. Czyli ponad połowa odpadów wytworzonych musi trafić potem do ponownego wykorzystania i recyklingu.
Ale jednak kładziemy nacisk.
Więc
nie
bez
na...
selektywnej zbiórki tak. nie ma w ogóle szans uzyskania tego.
Ale musimy to zrozumieć. Nie nieuchronność kary, tylko świadomość, że tak trzeba.
Dokładnie tak.
Że to jest
świadomość dla... kary to jedno, ale żeby tego uniknąć, musimy tak. podnosić świadomość ekologiczną.
Czyli segregujmy. To wszystko się ze sobą łączy, zazębia, ale niestety tak w niektórych krajach Unii Europejskiej to na przykład, jeśli chodzi o segregację odpadów, to jest tak, że mieszkańcy danej kamienicy mają dostęp do śmietnika tylko dzięki specjalnej karcie chipowej. Nikt inny tam wejść nie może. I jeżeli się okaże, że zbiorowość nie spełnia tych wymogów, które powinna spełnić, to się stosuje odpowiedzialność zbiorową.
Jednak świadomość. Segregujmy odpady dla dobra nas wszystkich. I niech to będzie puentą naszego spotkania. Bardzo dziękuję. Zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Anna Radziejewska, dyrektor Biura Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego w Białymstoku Janusz Bobik, wójt gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski i ekonomista, ekolog profesor Dariusz Kiełczewski z Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Zrównoważonego Rozwoju byli naszymi gośćmi. Dziękuję Państwu
dziękuję
bardzo.
Dziękuję również.
Dziękuję.
I do usłyszenia.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.